Dziś w odcinku z Rachoniem o mordobiciu w ogrodach Białego Domu, czyli mieszane sztuki walki UFC i urodziny Ameryki. To rozrywkowy temat. Potem przechodzimy do mordobicia w Belfaście i do dużo gorszych rzeczy. Zwracam Państwa uwagę na te dużo gorsze rzeczy w kontekście tego, że wszedł pakt migracyjny w Polsce i dużo gorsze rzeczy przyjdą przez granicę.
O właśnie, Klaus. No dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień
Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie.
Już wiem, jak pan ma nazywać tę audycję. Znalazłem, proszę pana, u pana w sieci coś takiego, taki obrazek. Odcinek niepoprawny. To mi się bardzo podoba.
Odcinek niepoprawny, bardzo dobra nazwa.
Tak, i gość niepoprawny, bardzo, odcinek niepoprawny.
Bardzo mi się poprawny. Odcinek niepoprawny. Cejrowski, Rachoń, odcinek niepoprawny. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry tytuł. Podoba mi się.
I podoba mi się to, tam zameldujemy. Słyszą państwo, że ja nadaję zza oceanu, bo mamy dwusekundowe opóźnienie między mną a Rachoniem i będziemy musieli sobie ręczne sygnały wysyłać teraz pan.
No właśnie, tak to będzie, bo ten dźwięk, znaczy obraz szybciej niż dźwięk. Panie Wojciechu, jest w czasie, kiedy oglądają to nasi widzowie w telewizji niedziela, a to oznacza, że są 80. urodziny Donalda Trumpa, w mojej opinii, obok Ronalda Reagana, najlepszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i te urodziny właśnie UFC, wolna Amerykanka, jak to mówiliśmy, i polski prezydent Karol Nawrocki jest gościem na tych urodzinach. No ja wiem, że wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ale tu cała masa takich właśnie sportowych tematów dotyczących Donalda Trumpa ostatnio. Moja ukochana koszykówka, finały NBA, Donald Trump w Nowym Jorku w ogóle te finały, no i tam też wielkie kontrowersje wokół tego. No i tak jestem ciekaw, czego pan życzy Donaldowi Trumpowi na 80. urodziny?
A on nie lubi urodzin, korzystał z nich jako lewara towarzyskiego i zawsze starał się urządzać poza swoim domem, bo go wnerwiały urodziny. No ale robił z nich coś takiego, że w kasynie coś się odbędzie u niego, 400 osób przyjdzie obejrzeć złoty wieżowiec od środka, może kto kupi mieszkanie, no to w ten sposób wykorzystywał swoje urodziny, nie przepadał za nimi. No ale teraz akurat się zbiegły, jest dzień flagi, 250 lat, kończą Stany Zjednoczone. No i mam urodziny, jestem prezydentem. To jest drugi raz w historii Ameryki, kiedy prezydent 80. urodziny swoje obchodzi w Białym Domu. Wcześniej to chyba Reagan był, nie pamiętam, ale mówiło się, że był najstarszym prezydentem. Tak, zgadzam się z panem, że to jest najlepszy prezydent obok Reagana. Mam do niego pretensje, ale się zgadzam, że jest najlepszy. Obiektywnie z dorobku, który wykonał, jest najlepszy. Można też się upierać, że będzie za chwilę najgorszy, jeżeli nie zrobi tego wszystkiego, co odłożył na bok. To sobie pogadamy po jego kadencji. Ale teraz się skupmy na urodzinach. Proszę pana, to jest spektakularna Ameryka. Coś takiego potrafią zrobić tylko Amerykanie na żadnych polach elizejskich, ani przed Pałacem Buckingham w Londynie się takie rzeczy nie odbywają jak w Ameryce. No może dawno temu ślub z Dianą to była taka uroczystość tej klasy, tego rozmiaru w Londynie, że tyle ludzi wyszło na ulicę. Natomiast takie zdarzenia, że no, mamy Pałac Prezydencki, czyli Biały Dom, mamy kumpla, który robi sztuki walki, to teraz i tak trzeba było ten trawnik południowy przed Białym Domem przerobić, ogrodnicy musieli przyjść, to w takim razie proszę zdjąć całą murawę, zobaczymy w ogóle co tam jest pod spodem, czy te podlewarki nie mają jakichś ruskich kabli, proszę to zdjąć wszystko, za 2 miesiące zrobimy lepszy trawnik niż był i zrobimy rozgrywki Wimbledonu tam na tym, albo zrobimy golf międzynarodowy. Natomiast na razie proszę to
świata w piłce nożnej.
Tak, postawić coś, bo gdzie te lampy zawiesimy? No to wybudujemy coś, żeby te lampy zawiesić, głośniki telebimy.
Jak zaprosić? Tu zbóżmy, tu zrobimy salę balową, to się wyburzy, tu się doda, ale dlaczego pan to robi? Jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, buduję.
Po amerykańsku świetnie zrobione. Spektakl i sport amerykański lepszy od koszykówki, lepszy od siatkówki, od futbolu, od wszystkiego, bo też nowy i taki w stylu amerykańskim, łączy sztuki walki z całego świata, tak jak ci imigranci, co do Ameryki przyjechali, ale jeszcze gdzie tych ludzi zaprosić? Trump wyremontował tę sadzawkę, która śmierdziała gnojem przez kadencję Obamy i tego drugi, co tak zasnął, ja zapomniałem nazwiska, Bidena. To śmierdziało, gniło.
Ja już też nie pamiętam.
No, ale jego synek teraz chce kandydować na prezydenta. To jest osobny wątek na za tydzień może.
I w ogóle pana... synek ciekawe rzeczy mówi, bo synek, tak, bo synek mówi ciekawe rzeczy i mówi o tym, że on to w życiu nawywijał. I zaczyna opowiadać, jak to nawywijał.
Piękna tak, sprawa. Ale jednocześnie ktoś zauważył, Greg Gutfeld chyba, taki komik, że ten facet tyle pieniędzy zgromadził w ciągu życia, tyle forsy potrafił wydoić z różnych źródeł, że on ma kwalifikacje na prezydenta. Bo wyłącznie na kawałku nazwiska swojego ojca, bo on nie był Joe Biden, tylko Hunter. I ten Hunter z imieniem Myśliwy potrafił upolować taką kasę. Chińczyków potrafił wydoić, proszę pana, Ukraińców, oligarchów ruskich potrafił wydoić. No umie doić.
Z Aleksandrem Kwaśniewskim, z Aleksandrem Kwaśniewskim zasiadał w jednej radzie dyrektorów Burizma i nikt się w ogóle, tym samym starym komuchem Aleksandrem Kwaśniewskim TW Alkiem on zasiadał, więc jakby się to tak zdarzyło, że lewary jednak tam w tej Ameryce wygrają za jakiś czas, to będzie w Polsce jeden taki człowiek, który z Hunterem w razie czego świetnie się zna od strony interesów, które zdaje się tam pogrążyły całą rodzinę Bidenów, przynajmniej teoretycznie.
Aleksander na posiedzeniach w czasie, kiedy Hunter wciągał. I taka to była Burizma, proszę
albo
pana.
Palił. Albo palił, no tak. Bo Hunter jest znany z tego, że z fajeczki w tym tam, nie basenie, tylko w wannie i tam selfie sobie robił, a potem wszystko zostawił w laptopie i był w takim stanie, że zapomniał przynajmniej oficjalnie, no, co w tym laptopie się znajdowało.
O urodzinach Trumpa mieliśmy piękne rzeczy mówić o Ameryce.
Proszę o subskrypcję, bo bez nich utonie ten kanał.
Proszę pana, sadzawka taka długa, w której ma się odbijać tak. Cała promenada dookoła, to jak to w Waszyngtonie był, to poszedł tam, bo to nie sposób jest nie trafić w to. To jest takie długie, że jak pan zwiedza te główne budynki, czyli Monument Waszyngtona i Biały Dom, chce pan obejrzeć i coś, to musi pan się potknąć o tę sadzawkę. I że tak. To musiało gnić i tam nenufary na tym rosły, to ja się też zawsze dziwiłem, że w byle jakim basenie, proszę pana, jest pan w stanie co tydzień zamówić firmę, która przy motelu najgorszym, Motel Six, ja zawsze korzystam bo, przez sentyment. Kiedy indziej panu powiem, potrafią wrzucić tabletkę albo wlać w wiadro chloru, żeby tam nenufary i kaczki nie przylatywały. No a w tej sadzawce w Waszyngtonie suchnęło, od tego tam wszystkie manifestacje murzyńskie się odbywały dookoła, protesty, nie chcemy króla i tak dalej. Trump to wyremontował i to proszę pana w trymiga, stosując techniki takie jak w basenach. Powiedział, no panowie, no wyczyścić to, wylać całą tę wodę, wywalić, wymyć, wychlorować.
Przy sadzawce parę razy byłem, widziałem faktycznie, a sam Biały Dom, co jest też niesamowite i tu kiedy te wszystkie tam oburzanie się, że w tym Białym Domu, że to w ogóle jak można było zniszczyć i w ogóle zburzyć to skrzydło i budować nową salę balową, to jest niesamowite, bo jak się w Białym Domu jest i widać tą infrastrukturę z bliska, to ona naprawdę ma swoje lata i to tam wszystko jest już no, mocno leciwe, to mało powiedzieć, nawet samo biuro prasowe wygląda tak jak biura prasowe nowoczesne wyglądały w latach 90., a już
no
lat
dobra.
90.
Na usprawiedliwienie ekipy Trumpa, która remontuje Biały Dom. A. Był remontowany wiele razy. B. Był nawet wyburzony w środku do podłogi za któregoś tam prezydenta. On szukał jakichś znaków masońskich i tak dalej, więc wszystko, co jest w środku, to jest późniejsze niż skorupa zewnętrzna. Każdy budynek w tym wieku, 250 lat, wymaga remontów stałych. Zmieniają się technologie zabezpieczeń i zmieniają się technologie ataku. W związku z tym trzeba rozwalić ścianę i postawić jakąś mocniejszą, żeby czegoś to nie przebiło i tak dalej. W związku z tym to, że wybuszono skrzydło, które, uwaga, było dobudowane i nie stanowi bryły Białego Domu znanej ze wszystkich obrazków, tylko było dostawione, bo brakowało miejsca dla urzędasów. To wyburzenie tego to żaden dla mnie problem. Nie ruszył Trump zabytku, wyremontował biurko, wyjął wszystkie stare gwoździe ze ścian. Wie pan, że w gabinecie owalnym sterczały gwoździe po poprzednich obrazach? Bo jak wchodził Obama, to
ja
mówił...
Nie, w gabinecie owalnym nie byłem, nie widziałem.
No, a to proszę przynieść nowe obrazy i powiesić. Tam nie było remontu, bo nie było kiedy zrobić remontu. No i Trump zrobił tak.
I bardzo dużo złota.
Mam pałac w Mar-a-Lago, w związku z tym jestem w stanie w godny sposób przyjmować głowy państw, nawet w bardziej godny niż w Białym Domu, jeśli chodzi o pomieszczenia, wystrój i czystość obrusów. I Trump przeniósł działalność do Mar-a-Lago na czas jakiś, żeby oni zdążyli się ogarnąć w gabinecie owalnym i zrobić remonty. Ja za to powinien być chwalony od góry do dołu. No i teraz trwa wydarzenie sportowe, a my je zagłuszamy, proszę pana, zamiast oglądać świetne wydarzenie.
No właśnie. W ogóle jest dużo wydarzeń sportowych, są wydarzenia, jest tam piłka nożna i w ogóle dużo się dzieje, ale w ogóle dużo się interesujących dzieje rzeczy też w Europie. To ja bym tak przeskoczył na chwilę do Europy, ale też w tym amerykańskim kontekście, bo przyleciały samoloty F-35 i w zasadzie o tym to nie mieliśmy rozmawiać, ale ja dzisiaj to zobaczyłem i jak po prostu spojrzałem na to, to nie wierzyłem własnym oczom. Najpierw do takich informacji nasza stacja dotarła i mnie się to wydawało takie, nie no, niemożliwe. Kojarzy pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jest taki człowiek.
No tak, minister, on też mi się kojarzy zawsze, że siedzi w kapciach, kiedy mówi do nas. Takie mam wrażenie.
Tak? Możliwe. Tak. Nigdy go nie widziałem, żeby był w kapciach, ale faktycznie tak wygląda, jakby w kapciach był. I on ma małżonkę, która jest znana z tego, że kiedyś powiedziała do niego, że on jest tygryskiem. No i okazuje się, że wczoraj, czy tam w piątek, kiedy przyleciały samoloty F-35, inwestycja wielomilionowa, krytykowana, czy miliardowa, krytykowana, w ogóle podlegająca milionom różnych debat, dyskusji, wątpliwości przez lata, podnoszonych również przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, no to okazało się, że ktoś musi być, tak jak w wypadku statku, matką chrzestną. No i okazało się, że tą matką chrzestną jest małżonka ministra obrony narodowej. Obok również...
Ale matką chrzestną po co? Na samolocie będą butelki rozbijać teraz?
No tam podpisali i ten. I mi się takie to trochę ten, żenujące.
To proszę pana, ogólnie dziwaczne powiem panu, bo chrzest jednostki dużej oceanicznej i tak dalej, to znamy, tradycja od dawien dawna i zazwyczaj dziura nie powstaje w kadłubie. Natomiast teraz chrzest samolotów za pomocą butelki szampana, to jak to ma wyglądać? Ona podchodzi i zaczyna walić flaszką w skrzydło?
Flaszką nie waliła, podeszła razem właśnie z... Ale ja nie wiem, czy tam to już nie mogło tak być, że już po prostu no, żona pilota, polskiego żołnierza, pilota, który nie, zginął na służbie, to już ona nie mogła być? Trzeba było dokleić jeszcze żonę ministra? No jakiś po prostu skandal, jakiś totalny.
Mogło być zupełnie inaczej. Wdowa po żołnierzu, który latał i w obronie Rzeczypospolitej zginął, byłaby jakoś na miejscu, oraz zwyczajnie biskup lokalny na swoim terenie, właśnie, tam gdzie te samoloty stoją, tak jak przed wojną było.
Mógłby poświęcić, biskup tak jest.
Poświęciłby te samoloty i mamy z głowy, tak jak jest. Samoloty na święto. Tak
w imię pana proszę bronić ojczyzny, tak jest.
No i żebyście nie zabijali popróżnicy, tak jak drugi temat, bo te samoloty pan wyciągnął. No ale wysłał mi pan temat, że prezydent Serbii, Vučić, twierdzi, że poparcie dla USA wzrosło w okolicach Belgradu i że teraz to już jest takie, że 90% Serbów, a 95% może popiera Donalda Trumpa. A dlaczego on to mówi? To ja se musiałem przypomnieć i wygrzebać, bo mnie Rachoń może zaczepi o to. Otóż w 1999 roku NATO z powodów niemilitarnych zaatakowało krainę pod tytułem Serbia. Były bombardowania, zabijanie ludzi, to NATO robiło. ONZ nie wystosował żadnej w tej sprawie kwitancji, żadnej bumaszki i padzierżki nie było. Sami wjechali, najechali.
Jak go słyszę w ogóle, to mnie zaraz jakbym pająki widział, jak pan w ogóle czerwone, jak pan tego języka używa.
Ale ja
niestety
językiem...
uczony byłem w podstawówce i mam obrzydzenie do dzisiaj, ale proszę kontynuować.
Ale co innego może wystosować ONZ? Po chińsku nie znam. Więc drugi język urzędowy w ONZ-cie to jest rosyjski i koalicjanci. No to padzierżka. Nic ja sobie nie poradzę. Proszę pana, wróćmy do tematu NATO. Otóż NATO najechało kraj, robiło bombardowania, mordowało ludzi i to była wojna o prawa człowieka. Tak ona jest nazywana w tej chwili w Wikipedii na przykład. Czyli w propagandowym narzędziu, którym się posługuje większość dziennikarzy, kiedy szuka starszych informacji. Czyli NATO w takiej sprawie potrafiło naloty zorganizować, bombardować i mordować ludzi. A dzisiaj NATO, jak jest sprawa w Iranie, to ma jakoś radykalnie inne podejście do sprawy w Iranie. Gdzie w Iranie chodzi o to, żeby nie mieli broni nuklearnej, którą mogliby walić w Londyn na przykład i żeby może zaczęli wreszcie szanować chociaż po trochu prawa człowieka, tak jak to się stało w Arabiach Saudyjskich, w Katarach i tak dalej, gdzie stopniowo i powolutku kobieta nawet czasami może prawo jazdy dostać, a w Iranie jest zamordyzm i totalny. I teraz jak to jest, że NATO po pierwsze zaatakowało Serbię nalotami bombowymi i mordowało ludzi w wojnie o prawa człowieka, bo tam o Kosowo szło, i o ludobójstwo, którego dokonywali Serbowie. No, taka jest wykładnia oficjalna. A teraz na to samo NATO ma problem z Iranem.
No, ale tu jest więcej zagadek, tu jest więcej pytań, że zacznę od tego, ja mam kilku, czy miałem, bo jeden mój przyjaciel, Serb zresztą, nie żyje, panie świeć nad jego duszą, jeden z moich trenerów przed laty, Branko, on mi opowiadał, bo mieszkał w tym czasie w Serbii, jak to wyglądało z perspektywy no, ludzi mieszkających właśnie w Serbii w tym czasie i opowiadał, jak oni, jako ludzie, na których spadały wtedy bomby, na to patrzyli, opowiadał mi, jak wyglądały telewizory, w których właśnie wyświetlane były tego rodzaju komunikaty, no, ale pamiętamy, że ta wojna była swego rodzaju może nie dogrywką, ale końcówką, może dogrywką, to jest lepsze określenie tego, jak rozpadała się komunistyczna Jugosławia. Zresztą na ten temat jest cała masa niezwykle interesujących opowieści, również filmowych. Mówiliśmy o sporcie, jest świetny film dokumentalny Once Brothers, kiedyś bracia, o reprezentacji koszykarskiej Jugosławii, gdzie właśnie ludzie o różnych narodowościach bałkańskich, którzy byli obywatelami Jugosławii, tworzyli na przełomie tego momentu, kiedy się Jugosławia rozpadała i później reprezentację, fenomenalną reprezentację koszykarzy i ta reprezentacja się właśnie z tych przyczyn, które były przyczyną wojny w Jugosławii, rozpadła, poróżnili się między sobą ludzie, ale NATO wówczas interweniowało w miejscu, w którym właśnie chciało zaprotestować, czy chciało uniemożliwić tego rodzaju podziały administracyjne i polityczne, które do dzisiaj są kwestiami podnoszonymi. Na przykład, ja pamiętam, kibice w Polsce wywieszali flagi o tym, że Kosowo jest serbskie. Ta sprawa w ogóle była przedmiotem miliona ciekawych dyskusji, na przykład nieznanych szerzej dyskusji pomiędzy prezydentem Lechem Kaczyńskim, świętej pamięci, a George'em W. Bushem i to wiele lat później. To jest w ogóle bardzo ciekawy, niezwykle skomplikowany problem polityczny w Europie. I faktycznie NATO...
W kontekście NATO.
Ale właśnie o tym chcę powiedzieć. Dlaczego?
Że mi się tamto NATO bardziej podobało od tego, co jest teraz. Otóż w tej wojnie chodziło...
To było NATO, które miało zęby.
O działanie poza terytorium NATO, żeby zabezpieczyć sobie tyłek albo miękkie podbrzusze Europy, żeby wygasić jakiś konflikt, który może się przelać do nas, to było roztropnie działające
pan,
że to sojusz obronny.
Końcówka zimnej wojny, czy już po zimnej wojnie w zasadzie i NATO jeszcze w tej rzeczywistości zimnowojennej i wówczas Stany Zjednoczone użyły właśnie Paktu Północnoatlantyckiego jako uzasadnienia operacji, tej punktowej operacji militarnej, jaką wtedy prowadzili, no, która się skończyła bombardowaniem właśnie Serbii po to, żeby zatrzymać serbskie działania w Kosowie. Ale to jest ciekawe to, o czym pan powiedział i to, o czym w perspektywie Vučića i w ogóle Serbii i Donalda Trumpa mówimy, bo to w ogóle wskazuje na to, że Trump szuka cały czas różnego rodzaju partnerów i partnerstw w Europie i że Europa, ta część jej, która jest poza nawiasem, też takich partnerstw szuka. Serbia nie jest państwem Unii Europejskiej i prezydent Serbii, który ma masę wewnętrznych problemów, też szuka tego rodzaju lewarów i nawet szuka swoich wpływów politycznych w Europie. Finansuje między innymi w Europie całą w tej chwili serię telewizji, które powstają w różnych państwach i te telewizje finansowane są bezpośrednio przez rząd serbski. No a rząd serbski, zresztą to nawet w tej wypowiedzi, ta realistyczna polityka względem Rosji to jest po prostu tradycyjnie prorosyjska polityka, no, która powoduje, że z Serbią jesteśmy bardzo często na kolizyjnym kursie. Ale ja chciałem spytać o Sagrada Familia i o papieża w Katalonii, w Barcelonie. Piękna, wspaniała uroczystość, choć pewnie dla tych, co bardziej tradycjonalnie podchodzą do kościoła, to tak z drobnymi elementami może
nie do końca. No to właśnie, dlatego nie chciałem o tym mówić, bo to głupio wygląda, jak katolik teraz będzie krytykował papieża. Ten kościół Sagrada Familia robi wrażenie, natomiast mnie się estetycznie nie podoba. Nie musi się każdemu podobać. Widać z daleka, że to jest kościół i to jest jego ogromna zaleta, bo teraz się buduje takie elewatory zbożowe, że jakby pan pozdejmował znaki krzyża i inne takie elementy ozdobne przywieszone, to sama bryła nie informuje pana o tym, czym jest. W jakim celu została zbudowana ta bryła betonowa. Natomiast Sagrada Familia informuje, jakby pan pozdejmował wszystkie dekoracje, wyprowadził ołtarze, wyczyścił, pozamiatał podłogi, nadal widać, że to jest kościół, tak jak w katedrę gotycką, jakby pan wyczyścił we wszystkich mebli, ktoś wchodzi, widzi, nie, no to katedra jest, to nic innego tak nie wygląda. To pod tym względem bardzo poprawne. Natomiast mnie bardziej zaciekawiły dwie informacje, które mi pan przysłał pomiędzy Sagradą Familią, dałem dwa wykrzykniki, tu jest Sagrada Familia, proszę pana, a tutaj i tutaj. Aha. Są dwie informacje, które się łączą. Belfast płonie i wejście paktu migracyjnego do Polski. To są sprawy witalnie powiązane. Belfast płonie dlaczego?
Tak jest.
Że Murzyn, czy tam Somalijczyk, oni mówią, dźgał białego człowieka i Belfast się podniósł. Belfast to w ogóle ma łatwo z podnoszeniem się, mają tradycję mordobicia na ulicach.
Podnoszenia się?
W tym przypadku bardzo popieram reakcję w Belfaście, bo ona jest naturalną, generyczną reakcją społeczeństwa na to, co robi i czego nie robi władza. I to, że Niemcy teraz komentują ten Belfast, tacy są zdziwieni, społeczeństwo się podniosło. Tak, bo to nie jest
jak
niemieckie społeczeństwo.
Warum się pytają?
Tak, niemieckie społeczeństwo się podnosi, jak jakiś Adolf machnie ręką, to oni na komendę się podnoszą. Natomiast w Belfaście ludzie się podnieśli, bo zobaczyli zjawisko. Czarny dźga białego. Belfast jest białym miastem. Naszło
dźga
czarny.
To w ogóle mało powiedziane. Te straszne nagrania to pokazują coś, co w ogóle przypomina jakiś mord rytualny. Znaczy to nie jest... To nawet jak czasem wiemy, widzimy, no mamy, obserwujemy kulturę, no zdarza się tak, że ludzie się zabijają albo że ludzie próbują sobie zrobić krzywdę, tak? No ale to, co tam widzimy, to jest jakiś barbarzyński po prostu sposób, próba pozbawienia człowieka życia, dekapitowania go, no coś po prostu niebywałego, reakcja ludzi w czasie tego aktu i później masowo, no właśnie.
Bestia, ten człowiek zachował się jak bestia, ale taka biblijna bestia, jak jakiś demon opętany, bo zwierzęta się tak nie zachowują. Jak tygrys zagryzie jakąś sarenkę, to nie pastwi się nad nią w taki sposób. Zwierzęta się tak nie zachowują, natomiast Somalijczyk się tak właśnie zachowywał. I nie tylko jeden on, cała masa jest takich zachowań w Europie. Oni nas nienawidzą i teraz i do Polski wchodzi pakt migracyjny. I mam komentarz taki, jutro wchodzi w życie pakt migracyjny, to komentarz tam, który Bosak przetweetował.
Sprzedaj paru dni, tak.
Tak. Polska jest faktycznie zwolniona z obowiązku przyjęcia imigrantów z powodu potężnej liczby uchodźców z Ukrainy, ale tylko do końca roku tego,
który już... Może.
Tak, już żeśmy przeszli połowę, zaraz się rok skończy. W grudniu będzie Polska musiała, tak jak pozostałe kraje, starać się o kolejne zwolnienie na rok. Ja bym wolał reakcję taką jak w Belfaście, że Polska się o nic nie stara, tylko się Polska buntuje. Pakt wprowadza stały mechanizm. Co roku Komisja Europejska będzie oceniać sytuację poszczególnych krajów i podejmować decyzję o ewentualnym zwolnieniu, czyli za łapówkę. Mogą nas zwolnić albo obowiązku przyjmowania. No ja tu uważam, że jest taki moment przełomowy w sercu Polaka, kiedy nie, Polska nie ma żadnego obowiązku przyjmowania czegokolwiek. I nie ma Komisja Europejska żadnej władzy nad Polską, tylko... Żeby to powiedzieć, to społeczeństwo musi dojść do takiego momentu wkurzu jak w Belfaście. Więc zachęcam państwa, żeby obejrzeć okropne morderstwo w Belfaście.
Tylko problem polega...
i obejrzeć, jak reagują mieszkańcy Belfastu, i przeciwko Komisji Europejskiej trzeba się buntować w tak emocjonalny sposób, jak to robi w tej chwili Belfast.
Tak jednoznacznie trzeba to robić. Ja kiedy tak sobie na to patrzę, na ten sen, to przypominają mi się słowa, które mój ojciec zawsze powtarza. Jeszcze jak byłem dzieckiem, to mi to tłumaczył i mówił, że to jest trudne, ale powtarzał mi, że warto się starać. Oczywiście najłatwiej uczyć się na błędach własnych. No i ci w Belfaście, oni się właśnie uczą na własnym błędzie, to znaczy ten barbarzyński mord na ulicach wywołał reakcję właśnie taką, która jest reakcją oburzenia na to, co robią te lewackie elity. Zresztą w ogóle w Irlandii to zdaje się same lewackie, tam z wyjątkiem może Declana Ganleya i jego środowiska, organizacje, ale oni w ten sposób uczą się na swoim własnym błędzie. Ja bym chciał, żebyśmy my mogli się nauczyć na błędzie Irlandczyków, na błędzie Brytyjczyków, żebyśmy mogli się nauczyć na błędzie czy błędach Francuzów i jeszcze paru innych nacji, żebyśmy
do obejrzenia tego filmu, który jest okropny i zostanie Państwu w pamięci na zawsze. No ale niech faceci obejrzą ten film, bo to oni muszą w którymś momencie wyjść na zasłonić kobiety swoje i dzieci własnymi piersiami. Jak dochodzi do czegoś takiego, to jest męską rolą wyjść na ulicę i rodzi się pytanie, kto obala wyrodną władzę? Otóż żyjemy w tej chwili w takich filozoficznych czasach, że mamy demokrację i jak władza jest niedobra, to my ją obalamy przy urnie wyborczej. Otóż to jest nieprawda i na przykładzie Polski można zobaczyć, że wymieniamy PiS na PO w ramach tej gry demokratycznej, ale cała masa urzędasów, Deep State w Ameryce to samo, pozostaje nieruszona, żeby obalić tę władzę, która realnie rządzi. Sekretarki ministrów, a nie wymienić tylko ministra. To tylko naród może zrobić i nie przy urnie wyborczej. Od dziesięcioleci oglądamy, że nie ma zmian w krajach europejskich przy urnie wyborczej. Trumpowi się raz udało w Ameryce zmienić coś przy urnie wyborczej, ale już go obsiedli, oblepili i coraz mu trudniej iść w tym błocie po kolanach.
Paradoks chyba polega na tym, że to sformułowanie, kilka sformułowań, które Donald Trump wprowadził do światowego języka polityki, czyli fake news media, on tak nazwał wszystkie tradycyjne media, że to są media zajmujące się produkowaniem po prostu fake newsów, to przypominam, to właśnie przy okazji tam UFC MMA to powstały te memy, że on tam bierze za łeb takiego gościa, tam, nie, to wrestling chyba, i on ma tam głowę CNN i on tam nim wali o tą podłogę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie to sformułowanie deep state, głębokie państwo, czyli struktury niejawnie czy ukrycie rządzące państwami, bo przecież nie tylko Stanami Zjednoczonymi. No i chyba największym problemem jest to u nas, po tej stronie Atlantyku, że o ile w państwach, to my mamy przynajmniej szansę próbować to zmienić. Znaczy możemy, ja się nie zgadzam z taką głośną tezą, PiS, PO, jedno zło, nie, to tak nie jest. Uważam Platformę Obywatelską za partię zewnętrzną, złą organizację, która jest właśnie emanacją tego deep state'a. Prawo i Sprawiedliwość za ugrupowanie jedyne w historii III RP, które próbowało oddać władzę w istocie w ręce narodu i zlikwidować to postkomunistyczne deep state, ale problemem, więc mamy jakby przynajmniej narzędzia, żeby próbować to zrobić, możemy wybierać partie polityczne, które chcą to głębokie państwo zlikwidować, ale konstrukcja Unii Europejskiej po prostu to uniemożliwia. My nie mamy żadnego wpływu jako wyborcy na panią Ursulę von der Leyen, na tego tam Timmermansa, na wszystkich tych tam 50 komisarzy, co to ich nazwisk nawet nie znamy, nie wiemy z jakich są partii, na TSUE, SRUE, ETP-cze i inne instytucje Trybunału Obrachunkowej. To jest problem,
pan
bo oni dysponują gigantyczną
pan
władzą.
Pan powiedział SRUE? To zawsze ja takie rzeczy mówię w odcinku niepoprawnym, proszę pana. Nie wiem, co się z panem dzieje. Pod moim wpływem trzeba mnie wyrzucić. Powiem państwu jeszcze, kto w Polsce obalił komunę. Żeby zrozumieć dokładnie, co ja mówiłem o tym Belfaście i jaki jest mój stosunek do procesów demokratycznych. W procesach demokratycznych mamy związane ręce, bo no, na przykład w Polsce na listę partyjną ktoś nam tych kandydatów wpisał wcześniej i nie masz człowieku ruchu, żeby spoza tej listy kogoś wciągnąć. Otóż komunę w Polsce obalił ruch oddolny naród strajkami. W 80 roku komuna się musiała cofnąć, Jaruzelski się przegrupował i potem zrobił stan wojenny. Ale cała masa doskonałych rzeczy działa się w Festiwalu Solidarności. I kto to zrobił? Nie żaden proces demokratyczny, nie przy urnach wyborczych, tylko naród przesunął te władze. I to są jedyne metody odpychania wyrodnej władzy, kiedy naród powstaje i władza musi się cofnąć, bo ich jest mniej niż nas. W Belfaście w tej chwili władza się musi trochę cofać, zobaczymy jak długo wytrzymają ci ludzie, bo na ulicach jest więcej podpalaczy ze strony narodu i policja między nami mówiąc kibicuje tym ludziom. Nie przy podpalaniu aut,
i to jest...
ale jeśli chodzi o meritum tego protestu, to policja jest po stronie tych białych ludzi w Belfaście.
No bo oni są tymi, którzy na co dzień muszą się z konsekwencjami całej tej szalonej polityki mierzyć. Wie pan co? Pan widział, nie wiem czy pan widział, bo pan spytał, kto obalił komunę. I to mi się przypominają te słowa tam towarzysza Czarzastego, który mówi, że wyście się z nami dogadali. I kiedy przypominam sobie właśnie tę historię, pan był jej częścią,
ja byłem wtedy dzieciakiem. Elita władzy to się z nimi dogadała, no Bolek się z nimi dogadał,
no właśnie.
Naród się z nimi nigdy
nie
dogadał.
Nagranie, które ja uwielbiam, które w ogóle jest mało znane, a nie stało się tak ikoniczne, a chyba powinno być ikoniczne, to zresztą zaraz poprosimy tutaj Hyłsona, żeby je wypuścił w trakcie tej rozmowy, to państwo je zobaczą, a potem sobie znajdą bez problemu w internetach, jak Stanisław Ciosek, stary komuch z Moskwy, który tam lata spędził w tej Moskwie, jest rok 88, zdaje się, oni siedzą na willi w willi Zawrat, ja w tej willi w ogóle mieszkałem przez jakiś czas pracując w MSW, więc ja znam to miejsce, sobie tam jedzą grilla jakiegoś przy pięknym ogrodzie i ten Ciosek tak patrzy na tych wszystkich tam, te tak zwane elity Solidarności, Unia Wolności po prostu, późniejsza, i tak patrzy i ładuje ich wszystkich do takiego nowiutkiego wtedy Mercedesa, takiej beczki, i oni tam w pięciu czy w sześciu do tego Mercedesa włażą, a ten Ciosek tak patrzy, nagrywa to kamera, jakaś tam bezpieki, i on tak mówi, a bo wy samochodów nie macie. Aha, samochodów? My wam damy samochody. My tylko ten rząd zróbmy, tą koalicję zbudujmy, to my wam damy dużo samochodów. I co? I rację miał stary komuch Ciosek, dokładnie to się stało. Smutne, nie?
Proszę pana, trzeba ich obalić. To jest moje nieustanne hasło. I proszę pana, wszyscy won się sprawdza i dojrzewa jak wino w butelce. Tylko uwaga, o winach
wszyscy wam, dobra.
Im starsze wino wcale nie jest lepsze. Wino ma taki moment swojego dojrzewania, kiedy jest najlepsze, a potem się robi już kwasidruk i coraz gorsze. Więc jak państwo znajdą flaszkę, która ma 200 lat, to nie znaczy, że ona jest najlepsza w tej chwili. Może była 100 lat temu najlepsza, a teraz już przestała być. Więc z hasłem wszyscy won, to nie ma tak co czekać za długo, tylko trzeba się pośpieszyć.
To ja nie wiem, bo ja alkoholu nie piję, ale jeśli chodzi o hasło wszyscy won, pan cały czas bez streetfona, to chciałem powiedzieć, bo to inne.
Nie
bez
mam,
streetfona
no nie
cały
mam,
czas,
no nie
tak?
Mam, proszę pana. Tak,
nie, pan nie ma. Dobra, to ja już wyciągnąłem tutaj czerwoną tą, żeby tutaj nagrać i ten, no. I tutaj jest pan Wojciech z tyłu. I teraz chciałem powiedzieć tak, że, bo tam jest u pana Wojciecha z tyłu napisane wszyscy won.
Tak.
A z tego, co ja wiem i się orientuję, to niedługo takie wszyscy won i w ogóle na przykład małpa taka z goryla, to tam jedno z drugim jakoś już niedługo może będzie miało,
pana,
mogło mieć
na
coś
razie
wspólnego.
Lansujemy to, ten tytuł, odcinek niepoprawny,
odcinek
to nie ja wymyśliłem, tylko pańscy ludzie. Dziękuję za uwagę. Bye.
Bye, odcinek niepoprawny, do zobaczenia. Telewizja Republika, Wojciech Cejrowski. I wszyscy won.
A czego nie było u Rachonia? Nie pokazałem, że można se krem kupić u mnie w sklepie albo herbatę. Jaka ładna na prezent w takim czymś herbata i potem zostaje opakowanie człowiekowi. No nie pokazałem olejku do twarzy, którym pan Cejrowski sobie pryska, żeby się nie usmażyć. Krem do pięt to ja nie stosuję, to nie pokazałem. Ulubiony miód mojej mamusi z czarnej porzeczki.